Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
I tak jak Państwu zapowiadaliśmy, teraz spojrzymy w stronę tajemnicy i pewnych uroczych małp, które mówią nam, skąd się bierze nasz język. Ale to między innymi Diana Sałacka w studiu, rzeczniczka prasowa Copernicus Festival. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Kiedy to się zacznie? 20 dzień maja to będzie. Przyszły wtorek wystartuje ta barwna naukowa machina i ona będzie zapraszała nas w stronę tajemnicy.
Oczywiście. W tym roku, podobnie jak i w ubiegłych latach, chcemy Państwu przedstawić naukę w taki popularny, zrozumiały dla każdego sposób. Naszą misją jest to, żeby przedstawiać najnowsze badania naukowe, ale też te właśnie skrywane w tym roku szczególnie tajemnice związane z badaniami czy samą nauką w tak przystępnej formie i w bezpłatnym wydarzeniu, aby każdy z Państwa mógł partycypować i zrozumieć, co w tym świecie bieżącym naukowym się dzieje. No bo umówmy się, kiedy kończymy szkołę, wiemy coś o świecie, znamy jego podstawy i po jakimś czasie, nie używając tego wszystkiego, zapominamy. Natomiast sama nauka specjalizuje się tak bardzo i tak bardzo się rozszerza, że trudno później uchwycić nawet z mediów takie szczątkowe informacje dotyczące danej dziedziny.
No dobra, ale wiesz, to jest tak, że jak mówisz nauka i zestawiasz to z pojęciem tajemnicy, to ktoś mógłby powiedzieć, do tego worka można wrzucić wszystko. A wy sobie wybraliście takie obszary, które postanowiliście poddać eksploracji. Jestem ciekaw, co dla organizatorów Copernicus Festival jest taką najbardziej palącą tajemnicą. Prawdopodobnie jest ich kilka, które warto kontemplować.
Oczywiście, mamy przede wszystkim tajemnice związane z kosmosem i tym, czym jest ciemna energia i czarna materia i dlaczego nasz wszechświat się rozszerza. Mamy też tajemnice związane z tym, czy świat jest matematyczny sam w sobie, czy matematyka to narzędzie, które odkrył człowiek, czy też skonstruował człowiek.
Po to, żeby opisać świat.
Opisuje świat w sposób, który okazuje się adekwatny do tego opisu. No bo to nie jest takie intuicyjne, że mamy narzędzie matematyczne, które sobie wymyśliliśmy. Jeden jest czegoś jeden, tak? Nie mamy jedynki, która występuje jako byt taki naturalny, że otwieramy oczy i tam,
no nie, jest abstrakcyjnym
tam się pojawia.
Bytem, faktycznie.
Więc jest to w jakiś sposób mechanizm i narzędzie, które nałożyliśmy na rzeczywistość, że mamy jeden mikrofon, dwa mikrofony. Natomiast dzięki temu, że stworzyliśmy tą matematykę, powiedzmy, bo tutaj jest właśnie dyskusja, czy stworzyliśmy, czy ją odkryliśmy, dzięki temu, że mamy ten język matematyczny, jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę czy bozon Higgsa, czy właśnie rozszerzenie się wszechświata. Jesteśmy w stanie obliczyć, jak daleko konkretne egzoplanety są od naszego Układu Słonecznego. I jak to działa? Dlaczego coś, co wymyśliliśmy teoretycznie my, jest w stanie opisać i przewidzieć zjawiska, które dzieją się kompletnie poza nami? Więc jest to jedna z takich bardzo frapujących i intrygujących tajemnic nauki. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście mamy bardzo dużo tajemnic skrywanych przez nasze DNA. Dlaczego niektóre rzeczy się w tym DNA są zapisane i się urzeczywistniają, a są te, które nie dochodzą tak jakby do egzemplifikacji. One po prostu zostają w samym zapisie i jak ten zapis jest transformowany bezpośrednio już na komórki żywe, na nas ludzi, to też jest taki wątek tajemnicy, który będziemy chcieli z Państwem przedyskutować i poszerzyć. Jak działa nasz mózg? To też jest kolejna tajemnica, której nie jesteśmy pewni.
Tu jest bardzo dużo wątków. Ja mam takie wrażenie, że w ramach tegorocznej odsłony Waszego festiwalu będzie można z jednej strony spojrzeć w przyszłość i o tym za chwilę, ale będzie też można przełożyć tę wajchę w drugą stronę i wskoczyć do takiego festiwalowego wehikułu czasu, no i spotkać się na przykład, to mnie bardzo urzekło, że jest taka naukowczyni, która bada to, co jest w kościach zapisane w DNA i na tej podstawie rekonstruuje, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale no i jednak dawną historię Europy. To znaczy, była taka sytuacja pod tytułem Cesarstwo Rzymskie, była taka sytuacja pod tytułem Średniowiecze. Ja to sobie nawet wyobrażam, prawda, to przejście i między tym był chaos. To znaczy, przyszli Wandale, Hunowie i była tak zwana, kolokwialnie mówiąc, naparzanka. I ta naukowczyni na podstawie tego, co zapisane jest w DNA, próbuje odtworzyć no, informacje dotyczące pewnych faktów, także historycznych. To jest niesamowite.
Oczywiście, właśnie to jest bardzo ciekawe, że kości nie kłamią, i DNA nie kłamie, a historycy już trochę bardziej. Historycy potrafią być opłacani przez konkretne dwory albo mieć też swoją interpretację subiektywną. No podobnie, kiedy ja opiszę mojej koleżance, jak dzisiaj było w radio, i ty opiszesz swojej koleżance, jak było w radio, być może te historie wcale nie będą ze sobą spójne.
Aha, tak zakładasz, pewne... że ja powiem, że to jest, że super, a ja powiem nie, bo ona tak gada.
No właśnie, tak, że będzie być. Tak, że znowu tutaj jakieś skomplikowane pojęcia, do których trzeba dodatkowe gwiazdki, a państwo jako słuchacze najprawdopodobniej tych gwiazdek, które gdzieś tam w naszym tutaj eterze radiowym na żywo nie pojawiają się, nie widzą, to właśnie rekonstruując historię naszą, naszych migracji i naszej tak naprawdę, no cóż, Polski tak naprawdę, bo końcowo Zuzanna Hoffmanowa zajmuje się historią Słowian, potrafi przewidzieć i powiedzieć, jak wyglądały dane społeczności, kto z kim się krzyżował, kto gdzie mieszkał, jakie mieli zwyczaje.
Ale to jest bardzo ciekawe, wiesz, bo to jest, ja zresztą ostatnio często łapię się na tym, jak gadam o sztuce z ludźmi i na przykład rozmawiam z artystami zajmującymi się abstrakcją geometryczną i dochodzimy do wniosku, że przy pomocy tych geometrycznych kategorii to my jesteśmy w stanie nazywać świat, te nawet elementy świata i naszego życia, które wydają się całkowicie nieuporządkowane wedle tych ścisłych kategorii matematycznych, fizycznych i tak dalej, jest zupełnie inaczej. I mam wrażenie, że skoro zatrzymaliśmy się przy tym badaniu kości, które opowiadają nam tak naprawdę o naszych korzeniach, to jest kolejny przykład, kiedy okazuje się, że pewna luka w dyskursie także humanistycznym, przecież my odkopujemy swoje korzenie słowiańskie bardzo aktywnie, że jakby te kategorie naukowe, bardzo ścisłe, są w stanie pomóc nam w jakimś, przepraszam, że użyję tego sformułowania, ale dojściu do prawdy.
Oczywiście, ale wspomniałeś też o bardzo ważnej rzeczy, która też zostanie poruszona na naszym festiwalu i też jest jedną z takich tajemnic, czyli kwestie związane w ogóle z językiem. My posługujemy się językiem...
To jest jeden z moich ulubionych elementów, bo tam będą małpy.
O tak, oczywiście. Będą tam małpy, konkretnie szympanse, ale nie tylko. Badane pod względem tego, jak one konstruują swoją komunikację, jak one konstruują język. Czy możemy sobie wyobrazić takie dziecko tabula rasa, które nie zna żadnych pojęć językowych i tak naprawdę wielu badaczy skupiało się na tym, czy dzieci mają już jakieś wstępne sądy dotyczące rzeczywistości. Czy na przykład testują prawo grawitacji, prawda? Już po nawet niemowlaki wiedzą, że jeżeli coś upada, no to raczej leci w dół niż w górę. Ich ślina, jak im spada w policzku, na policzku, to raczej to jest w dół niż nie leci, prawda, na sufit. Więc gdzieś mają już takie wstępne, bardzo powiedzmy nie doświadczony, ale jakiś tam koncept dotyczący naszej rzeczywistości i dotyczący świata. Jeżeli chodzi natomiast o to, czego się uczą później, czyli pojęcia językowe, możemy sobie równie dobrze wyobrazić, że my nie mamy pojęć ogólnych, tak? My możemy na coś wskazać. Natomiast język jest tą komunikacją, która pozwoli mi powiedzieć, co jest u mnie w głowie, tobie. Mhm. Ale bez tego to ja tego nie wiem. Ja mogę ci pokazać na przykład na mikrofon, który tutaj jest przed tobą i ty możesz się domyślać, czy chodzi mi o mikrofon, czy chodzi mi o komputer. No ale powiedzmy, że to wskazanie będzie dosyć precyzyjne. Ty dalej nie wiesz, czy ja mówię o czarnym mikrofonie, czy mówię o żółtym mikrofonie, czy ten mikrofon w moim odczuciu jest okrągły, kwadratowy, czy jaki tam. Bo ja dopiero to jestem w stanie zawrzeć w języku, to co jest w mojej głowie. Każdy może mieć inny różowy. Nie jesteśmy w stanie tak subiektywnych pojęć przekazać inaczej niż przez język, bo...
Ale mówisz wyłącznie o języku zamkniętym w słowach, czy także o języku niewerbalnym?
Język niewerbalny jest właśnie tą ciekawostką jeszcze dodatkową, związaną właśnie z małpami. Nie wiem, czy słyszałeś o tak bystrej małpie jak gorylica Koka, która była uczona
językowego.
Tak, oczywiście,
oglądałem nawet zdjęcia.
To ona miała swojego ulubionego kota. Wiedziałeś o tym, że oni dali jej tam do klatki kota, którym ona się opiekowała.
A dali mu, jej więcej kotów i ona wybrała?
Nie, oni chyba mieli jednego.
Czyli
z tego,
on był
co...
ulubionym ze wszystkich dostępnych.
Ze wszystkich dostępnych, ale na pewno się nim opiekowała w sposób taki troskliwy. I żadnych innych kotów nie przetestowała. No to są roślinożerce ogromne, ale no, nie miała powodu testować innych kotów. Przyjaźni, że tak to ujmę. Natomiast no, już właśnie taka koncepcja tego, że jest nagrywana w swojej klatce, że jest jakiś taki obraz, który jest w gabinecie naukowców i ten obraz przedstawia ją samą, to jest bardzo skomplikowana koncepcja dla takiego zwierzęcia. My to jesteśmy w stanie zrozumieć, ale też potrzebujemy tak na dobrą sprawę chwilę pokazania takiemu dziecku, że to jesteś ty, tak naprawdę. Niemniej gorlica Coco, będąc obserwowana przez naukowców przez kamerę, rozwaliła umywalkę, która była u niej tam w pomieszczeniu. No i jej badaczka przyszła i zapytała, co takiego się stało, dlaczego to jest tutaj rozbite, a gorlica Coco powiedziała, że to nie ona i zwaliła na swojego kota. I to powiedziała w języku migowym, czyli tutaj dochodzi do takiej jeszcze dodatkowej, wydaje mi się, filozoficznej wręcz ciekawostki. To znaczy, że gorlica Coco miała jakieś pojęcie moralności, dobra i zła. I to nie takie pojęcie moralności wynikające ze stricte biologii. Czyli możemy powiedzieć, że taki szympans, goryl w języku migowym, jeżeli go nauczymy, może powiedzieć, że dobre i złe są rzeczy, które są związane bezpośrednio z bólem, jedzeniem, zapotrzebowaniem na różne inne rzeczy, prawda? I to możemy powiedzieć, że więcej jedzenia dobrze, mniej spania źle i tak dalej, prawda? Jest to dosyć prosta koncepcja. Niemniej, jeżeli chodzi o umywalkę, to nie robi żadnej różnicy. To jest biologicznie irrelewantne dla takiej małpy.
No i teraz wracamy na festiwal, bo w trakcie festiwalu będzie można spotkać się z człowiekiem, który przy pomocy bardzo wnikliwej obserwacji, wieloletnich badań, właśnie przeprowadzonych, obserwacyjnych badań na szympansach, stwierdził, że na podstawie właśnie tych obserwacji można coś powiedzieć o naszym języku ludzkim.
Jak najbardziej. Właśnie Klaus Zubenbühler bada pojęcia ogólne u małp, bada wskazania, czy puszczane im dźwięki powodują, że małpa w danym momencie patrzy w górę, czy patrzy w dół. Patrzenie w dół i konkretny dźwięk będzie oznaczało węża. Patrzenie w górę i konkretny dźwięk będzie oznaczało raczej ptactwo, które może być drapieżnikiem i zagrożeniem dla takich mniejszych małp. Natomiast Klaus Zubenbühler na podstawie tego, jak szympanse posługują się komunikacją i inne małpy, jak potrafią się komunikować, mówi o naszym języku, o jego genezie, o tym, skąd się wzięły w ogóle pojęcia ogólne i czy my jesteśmy w stanie je tak naprawdę przekazywać z pokolenia na pokolenie w tak skuteczny sposób, odseparowany tak naprawdę od takiej stricte rzeczywistości. Jesteśmy w języku w stanie zaszyć takie pojęcia, nie wiem, jak wolność albo bezpieczeństwo, albo może bezpieczeństwo jest troszeczkę mniej abstrakcyjne, ale mamy jakieś właśnie koncepcje związane z stricte naszą kulturą, moralnością. Wyobrażamy sobie, że w innych kulturach albo na przestrzeni wieków. Były to pojęcia, które się zmieniały, jednak tu i teraz, gdzie jesteśmy, uważamy na przykład, że kłamstwo jest złe, ale jest to totalnie niezwiązane z naszym zapotrzebowaniem, naszym jakimś biologicznym życiem i to jest tylko jeden z przykładów.
Diana Sałacka jest z nami w studiu, wrócimy tu i do Państwa wrócimy przede wszystkim już za chwilę.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
Kopernikus Festival to ta impreza naukowa, która rozpocznie się, popularno-naukowa, która rozpocznie się w Krakowie już w najbliższy wtorek, 20 maja. Tajemnica to jest hasło, które prowadzi organizatorów, które będzie prowadziło i państwa, jeśli zechcą państwo dołączyć do tych bezpłatnych wydarzeń. Diana Sałacka, rzeczniczka prasowa tego wydarzenia, jest niezmiennie z państwem i ze mną także. Mówiliśmy o tym, że można trochę spojrzeć w przeszłość przy okazji tego tegorocznej odsłony festiwalu. Natomiast będzie też bardzo dużo wątków jednak, tych, które zajmują chyba nas wszystkich. I jeśli można powiedzieć, że jest jakiś obszar nauki, który, na temat którego chce się wypowiadać każdy, który rozpala umysł każdego człowieka, to jest to jednak sztuczna inteligencja i te wszystkie mechanizmy, które stoją u podstaw tych skomplikowanych struktur, które ochrzciliśmy AI-em. No właśnie, między innymi będzie opowieść o głębokim uczeniu, czyli to hasło bardzo tajemnicze, ale sprowadza się do tego, że sztuczna inteligencja przestała być prostym bytem przyczynowo-skutkowym i takimi drzewkami logicznymi, ale że zaczęła myśleć?
To znaczy właśnie jest taki troszeczkę spór wśród naukowców, czy możemy takie rzeczy związane z językiem, tutaj dużo mówiliśmy o naszych pojęciach i tym, jak język sam w sobie już jest podatny na taką interpretację subiektywną. Więc możemy myśleć o sztucznej inteligencji jako o bycie, które albo jest faktycznie narzędziem podobnym, bardzo skutecznym, jak parasol i chroni nas przed deszczem, albo ułatwia nam chociażby niezmoknięcie, jeżeli to jest naszym danym zadaniem. Natomiast gościem naszego wydarzenia będzie Terry Seinowski, twórca jednych z pierwszych sieci neuronowych. Terry Seinowski zastosował to, jak funkcjonują nasze sieci biologiczne w mózgu i przeniósł ich funkcjonowanie, czyli ich tak naprawdę rozproszone, swobodne, dużo bardziej swobodne niż takie zaprogramowane, powiedzmy logicznie x dodać y równa się xy, funkcjonowanie w taki sposób, że algorytmy mogły same testować różne opcje i mogły wybierać wśród tych opcji, gdzie w danym momencie się poruszać, gdzie testować pole, ale w tym sensie, że popełniać również błędy. I Seinowski jako gwiazda i neuroinformatyki i tak naprawdę po prostu sztucznej inteligencji, przełamał tak zwaną zimę w AI. Naukowcy doszli do, i programiści, do pewnego muru, za którym trudno było już rozwinąć tą sztuczną inteligencję szybciej. Okazało się, że dodanie jej takiej, metaforycznie to oczywiście ujmując, swobody, spowodowało, że sztuczna inteligencja rozwinęła się w sposób, w który dzisiaj możemy z niej korzystać.
Będą też panele dyskusyjne poświęcone właśnie takiemu, no takiej refleksji nad tym, czym ta sztuczna inteligencja jest, czym ona może być, jak ona jest odczytywana, czyli będzie forum.
Tak, zaprosiliśmy dwóch świetnych naukowców, którzy myślę, że stoją po dwóch różnych paralelach, jeżeli chodzi o bycie entuzjastą bądź sceptykiem związanym ze sztuczną inteligencją. Będzie u nas profesor Włodek Duch, który zajmuje się sztuczną inteligencją, ale też jest takim entuzjastą, jeżeli chodzi o jej możliwości i o to, gdzie nasz gatunek plasuje się względem tych sieci neuronowych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Że tutaj my raczej, jeżeli nie mamy szans już, to szybko przestaniemy mieć jakiekolwiek konkurencyjne tutaj możliwości wyprzedzenia sztucznej inteligencji, ale też jej zrozumienia, bo projektuje się sztuczną inteligencję w ten sposób, żeby ona była zrozumiała dla jednej osoby. I teraz jest to pytanie, czy jedna osoba jest w stanie wytłumaczyć ci, jak działa komórka, że kiedy dzwonię do ciebie, ty odbierasz i mnie słyszysz w niej. Najczęściej jest tak, że po to zespoły badawcze pracują nad tego typu innowacjami i technologiami, w konsekwencji czego trudno jest to wytłumaczyć jednej osobie. Sztuczna inteligencja, czy ona powinna być wytłumaczalna, czy ona powinna już iść w tym kierunku, że jedynie albo zespoły ją badawcze będą w stanie zrozumieć, albo będą, no będzie już poza naszym zakresem zrozumienia. No to jest jeszcze pytanie otwarte, natomiast profesor Duch jest jak najbardziej zwolennikiem i entuzjastą rozwoju sztucznej inteligencji, ale też w ten sposób porównując ją do nas, do naszej ludzkiej, białkowej inteligencji. Natomiast zestawimy naszego gościa z raczej sceptykiem, ale również zajmującym się i programującym pierwsze interfejsy mózg-komputer, profesorem Piotrem Durką, który z kolei będzie opowiadał o tym, dlaczego sztuczna inteligencja no niekoniecznie jest inteligentna. Czy to jest ta nazwa, którą powinniśmy tutaj używać? Jest to mimo wszystko narzędzie i jesteśmy to w stanie narzędzie sprowadzić do tak naprawdę podstawowych reguł i zadań, które ona ma wykonać. A ponieważ profesor Durka od chyba 14 lat programuje takie encefalografy, dzięki którym osoby w śpiączce mogą się komunikować ze światem, czyli tworzy tak naprawdę coś, co nazwalibyśmy przetworzenie myśli na komputerowy obraz i dzięki temu ludzie za pomocą ruchu gałek ocznych są w stanie przekazać, co chcą przekazać swoim bliskim, bardzo często po oczywiście latach rozłąki takiej komunikacyjnej. Wiadomo, że mówimy tutaj o kimś, kto jest absolutnym profesjonalistą i ekspertem w tym dziedzinie. Natomiast profesor Durka ma to stanowisko, że raczej nie przesadzajmy.
Czyli panowie będą publicznie się spierać, bronić swoich racji, przedstawiać je, a następnie państwo będą mogli coś z tego dla siebie zabrać. Jest kilka takich jeszcze zagadnień, które jakoś mnie tak bardzo intrygują. No, na przykład będzie opowieść o badaniu mózgów, chociażby ludzkich mózgów. Będzie możliwość spotkania się z ciemną materią, czyli tak naprawdę gruntowna refleksja nad tym, jak to jest, że ten wszechświat się rozszerza, z czego to wynika, jaka tajemna siła to wszystko napędza i co może wyniknąć z odkrycia i nazwania tej siły i zależności rządzącej tymi siłami. Mam wrażenie, że to jest tak, że jak się przychodzi na ten festiwal, to człowiek przypomina sobie z jednej strony o tym, jak malutkim jest pyłkiem w obliczu tej potęgi wszechświata, który za wszelką cenę chce zrozumieć, a właśnie z drugiej strony dochodzi do wniosku, że jednak to niesamowite jest, że nam się jakoś udaje to odnalezienie się w tym morzu różnych teorii, ale także w tym oceanie możliwości, które no, stoją u próg jakiejś naszej refleksji, namysłu. I to bardzo inspirujące jest w ogóle wszystko.
Ja wiem, że to zabrzmi trochę trywialnie i trochę dziecinnie, ale wyobrażenie sobie tego, że jesteśmy jednak taką obracającą się kulką, która gdzieś tam pędzi w tym wszechświecie, ale siedzimy sobie tutaj w radiu i my sobie po prostu gdzieś tam odpływamy i cały czas ten wszechświat się rozszerza i my sobie krężymy na jednej z galaktyk, to jest to bardzo intrygujące, abstrakcyjne. Mnie czasami doprowadza do zawrotów głowy, a często o takich właśnie rzeczach typu początek wszechświata myślę i rozważam.
Tak, tak.
I stąd wydaje mi się, że poznanie chociażby takiej próby odpowiedzi na to pytanie, to jest już jedna z takich fascynujących przygód, na których państwa bardzo serdecznie zapraszam podczas naszego festiwalu, ale też kolejne pytanie jest takie, czy my naszymi zmysłami i naszym rozumkiem jesteśmy w ogóle w stanie znaleźć prawidłową odpowiedź.
Właśnie.
Bo mamy jakiś aparat poznawczy, który wiemy, że w inne zwierzęta, czy inne w ogóle organizmy żywe inaczej komunikują się ze światem, inaczej do nich dochodzą bodźce. Do nas bodźce dochodzą w ten, a nie inny sposób. Mamy jakieś tam zmysły, dotyk, wzrok, widzimy tak, a nie inaczej rzeczy, ale no pytanie jest takie, czy my rozpędzeni na tej jednej kulce z wielu, pędząc gdzieś w rozszerzającym się wszechświecie, jesteśmy w stanie chociażby znaleźć te dobre tropy.
No właśnie, to są faktycznie takie tematy, które sprawiają, że można dostać zawrotów głowy i to jest bardzo dobre określenie i pomimo tego, że trywialne, to jakoś bardzo dobrze odpowiada temu, co i ja czuję, kiedy zaczynam jakoś logicznie rozumować i próbuję zmierzać do tego momentu, w którym to wszystko się zaczęło, albo zastanawiam się nad momentem, do którego to wszystko zmierza. Do tego jeszcze dołożę ten element nieskończoności, której przecież my jako ludzie nie jesteśmy w stanie pojąć. To znaczy nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że coś może się nie kończyć, bo w naszym życiu wszystko jest skończone. I to jest ciekawe. Dodam tylko, że na wiele sposobów będą państwo konsumować te treści już od wtorku w Krakowie, dlatego że obok wykładów, obok spotkań, dyskusji czeka na państwa także pasmo filmowe, to w kinie Mikro i to od drugiej strony, to te sytuacje, w których właśnie artyści próbują nazywać nienazwane i czasem im to wychodzi, a czasem nie. Lokalizacja, najważniejsza, która powinna być w centrum świadomości naszych słuchaczy od wtorku, to?
Muzeum Inżynierii i Techniki przy ulicy Wawrzyńca 15.
Bardzo zapraszamy państwa do tego, żeby ten adres państwo odwiedzili. Diana Sałacka tam państwa zapraszała.
Bardzo państwu dziękuję. Pełny program wydarzenia jest na www.kopernikusfestival.com, pisane po angielsku.
Szanowni państwo, a Copernicus Festival to jest właśnie to wydarzenie, na które państwa zapraszaliśmy.
RKK.